wszystko zaczęło się od pary zakochanych w sobie młodych ludzi. On, przybysz z dalekich Chin, pragnie propagować w dwudziestowiecznej Anglii filozofię buddyjską. Ona chce uciec od otaczającej ją rzeczywistości i brutalnego ojca. Mimo przepaści kulturowej łączy ich miłość, ale czy to wystarczy, aby dostali swoje szczęśliwe zakończenie? Mowa o Złamanej Lilii, produkcji Davida Warke Griffitha z 1919 roku. To była pierwsza cegiełka, która dała podwaliny pod nowy gatunek filmowy, jakim jest melodramat. O jego dalszym rozwoju mówi filmoznawca Christian Drost.
Zacznijmy od tego, że melodramat jest obok komedii romantycznej jednym z takich najbardziej trzymających się pewnych ram gatunków filmowych. Czyli wiemy, czego mniej więcej można się spodziewać, kiedy siadamy przed ekranem. Oczywiście różne może być zakończenie. Często jest złe, ale czasami możemy liczyć na pozytywne. Czasem jest to dużo bardziej pogłębione. Pewniakiem jest, że są dwie osoby, które się kochają, ale z jakiegoś powodu coś staje im na drodze. Jeżeli spojrzymy w ogóle na klasykę tego gatunku, nie tylko w kinie, ale na przykład w teatrze czy w literaturze, no to takim sztandarowym przykładem jest motyw Romeo i Julii. Dwa zwaśnione rody i akurat z tych rodów zakochały się w sobie dwie osoby. Jest motyw różnicy klas. Do tego dochodzi jeszcze melodramat historyczny. No i trzeci przypadek to jest choroba, nagła śmierć jednej osoby. Tu znowu mamy do czynienia z bardzo precyzyjnym, ustalonym scenariuszem gatunkowym.
Casablanca, Przeminęło z wiatrem, Titanic. Te filmy można zaliczyć do największych wyciskaczy łez. Ale po co nam w ogóle płacz i jakie jest jego znaczenie dla organizmu? Wyjaśni to psycholog Paulina Banaszkiewicz.
Płacz jest nam potrzebny zarówno na poziomie takim fizjologicznym, jak i na poziomie interakcji społecznych. Jeżeli chodzi o takie funkcje dla naszego organizmu, no to płacz pomaga właśnie rozładować napięcie emocjonalne. Płacząc dajemy upust temu napięciu, pobudzeniu, które przed chwilą poczuliśmy i w trakcie tego płaczu organizm też doznaje ulgi, uspokojenia. Natomiast jeżeli chodzi o takie znaczenie społeczne, płacz jest reakcją, która pokazuje innym osobom, że coś złego nas spotkało, potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy pocieszenia, potrzebujemy pomocy. To jest też ewolucyjnie uwarunkowana funkcja i okazuje się, że jeżeli płaczemy w obecności małego grona osób, które nas dobrze znają i które udzielają nam wsparcia, no to ten płacz ma takie znaczenie bardzo terapeutyczne. On pomaga nam się poczuć lepiej, pomaga potem spojrzeć z innej perspektywy na sytuację, która ten płacz wywołała, jakoś lepiej sobie poradzić.
Pewnie wielu z nas wylewało łzy, śledząc przedstawione na srebrnym ekranie losy nieszczęśliwych kochanków. Dlaczego sytuacje wykreowane przez reżyserów i aktorów, a więc nieprawdziwe, sprawiają, że na pewien czas zamieniamy się w żywe fontanny?
Filmy, książki i muzyka bardzo często płacz wzbudzają, ponieważ ukazane są w nich pewne takie sytuacje, które my sami, gdybyśmy byli na miejscu tych bohaterów, to też byśmy płakali. Nawet jeżeli wiemy, że to nie jest prawda, że to jest sytuacja fikcyjna tylko i wyłącznie, to wiemy na zasadzie własnego doświadczenia, że my sami będąc w tej sytuacji płakalibyśmy. I jeżeli mocno utożsamiamy się z bohaterami historii, którą czytamy albo którą oglądamy, no to my to przeżywamy po trosze, tak jakbyśmy my sami byli bohaterami tej historii. To jest jeszcze coś takiego jak empatia emocjonalna, czyli umiejętność wczuwania się w stany emocjonalne innych osób. Na takiej samej zasadzie też na przykład jak oglądamy jakieś drastyczne sceny, gdzie ktoś na przykład został skaleczony w rękę, no to my też możemy poczuć na przykład jakiś taki dyskomfort na tej ręce.
W momencie, kiedy jest jakiś film gatunkowy, który ludzie uwielbiają, zawsze pojawi się grupa osób, które już ma dość słuchać. I tak było z Titanikiem. Sam przyznam osobiście, że w czasie, kiedy Titanic był w kinach, ja ten film hejtowałem oczywiście po obejrzeniu, bo wcześniej mogłem sobie pozwolić, ale z perspektywy czasu uważam, że to był naprawdę fajny film, tylko po prostu w tym momencie było tego za dużo. I chyba to jest problem tego typu filmów. Tego problemu nie miała Tajemnica Brokeback Mountain, która też ewidentnie jest melodramatem. Tym razem mamy do czynienia z dwoma kowbojami, którzy się w sobie zakochują i to był chyba taki najbardziej mainstreamowy film pokazujący nieszczęśliwą miłość osób chodzących ze środowiska LGBT. Bo powiedz sobie szczerze, na pewno nie pierwszy, ale ten, który dotarł do szerokiej publiczności.
Mimo upływu lat i wielu zmian, jakie zaszły w kinematografii, melodramat to gatunek, który wiernie trzyma się utartych schematów. Przedstawia świat w kategoriach tradycyjnych, gdzie przekroczenie obowiązujących norm skutkuje karą.
Każde pokolenie musi mieć swój melodramat. I myślę, że dlatego cały czas ten gatunek istnieje, bo kolejne pokolenia, kolejna młodzież wzrusza się ponownie przy niby tej samej historii. Wiadomo, że realia się zmieniają filmu. Jest to osadzone bardziej w czasach tych ludzi, w związku z tym dla nich jest to bardziej atrakcyjne niż na przykład sięganie po realia, których już nie rozumieją, które są z pokolenia ich rodziców. Więc każde pokolenie musi mieć swój melodramat, a nawet kilka z nich.
Zaburzony porządek świata został naprawiony. Kochankowie rozdzieleni. Panie najpewniej zalewają się łzami. A panowie?
Możemy powiedzieć, że kobiety płaczą kilka razy częściej niż mężczyźni. Zarówno biologia, a tutaj szczególnie chodzi o układ hormonalny kobiet i mężczyzn są różne, jak i sposób wychowywania do życia w społeczeństwie obu płci też jest różny. Testosteron, hormon, którego u mężczyzn jest więcej, hamuje płacz. Prolaktyna, hormon, którego u kobiet z kolei znowuż jest więcej, to jest hormon, który bardzo łatwo ułatwia płakanie. A dodatkowo jeszcze, według norm kulturowych i socjalizacji, mężczyźni raczej nie powinni płakać. Okazywanie smutku jest równoznaczne z okazywaniem słabości, a mężczyzna powinien być silny. No i ten stereotyp, faceci nie płaczą, bardzo mocno wpływa na wychowanie właśnie w taki sposób, żeby od najmłodszych lat chłopców uczy się, że takiej słabości nie powinni okazywać.
Nie pozostaje mi teraz już nic innego, jak tylko ostrzec wszystkie wrażliwe serca przed sięganiem po wyciskacze łez. Przed seansem najlepiej skonsultujcie się ze swoim kardiologiem albo chociaż zaopatrzcie się w spory zapas chusteczek, aby otrzeć zapłakane oczy i wydmuchać nos.